bywa, by wielbić Cię. Twa obecność zachwyt da i wyruszymy na krańce ziemi.
Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał, alleluja. Witam Państwa serdecznie, przed mikrofonem ojciec Dariusz. Zapraszam do wysłuchania katechezy, która dzisiaj, gdy obchodzimy oktawę Zmartwychwstania Pańskiego, także będzie poświęcona Zmartwychwstaniu. Zmartwychwstaniu, które dotyczy naszych ciał. Mówimy i wyznajemy wiarę, wierzę w ciała Zmartwychwstanie, w żywot wieczny. Amen. Tym kończy się to nasze credo, które przy każdej uroczystości, każdym święcie wypowiadamy. Zatem pomyślmy przez chwilę, jak to zmartwychwstanie ciał się dokonuje, o co chodzi w tym zmartwychwstaniu. Chrystus, i to widzieliśmy, byliśmy tego świadkami podczas liturgii Wigilii Paschalnej, zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ta liturgia tak niesamowicie bogata w znaki, w doświadczenie. Popatrzmy, tyle czytań podczas Wigilii Paschalnej, mówiących o wyzwoleniu, o wyjściu, o przejściu. To wyjście to jest słowo klucz, powiedziałbym, do przeżywania zmartwychwstania. O wyjściu z niewoli grzechu, z niewoli śmierci, ale także właśnie z tej niewoli naszych ograniczeń, które przyszły na nas na skutek grzechu pierworodnego, w który uwikłaliśmy się poprzez pierwszych rodziców, później poprzez każdy kolejny grzech uczynkowy, który popełniamy. My sami jesteśmy poddani śmierci. W życiu wiele słyszymy o śmierci, o tym, że ktoś gdzieś zginął, że przyszła powódź, że był wypadek tragiczny, albo że dziecko zostało zagłodzone, albo jeszcze o trzęsieniu ziemi, o tym, że przyszedł jakiś kataklizm, albo jakiś zamach terrorystyczny, albo że po prostu przyszła choroba, przyszedł rak, który nas zżera. Więc coraz częściej słyszymy o tym, że ktoś gdzieś umiera, ale właśnie to jest zawsze ktoś i gdzieś. Jesteśmy tylko widzami umierania drugiego człowieka i to najlepiej na szklanym ekranie. A tak naprawdę coraz rzadziej towarzyszymy w śmierci. Bo zobaczmy, bardzo powszechne stają się wspólne porody rodzinne, ale śmierć, która jest tak samo oczywista dla człowieka jak narodziny, to jest taki sam fakt jak narodziny, tak samo pewny. Jeżeli człowiek się narodził, to przyjdzie taki moment, że umrze. I coraz bardziej ta śmierć wypierana jest sprzed naszych oczu. Ta śmierć realna, ta śmierć dotykalna. Gdzieś próbujemy ją usuwać, wypychać z naszych domów. Przy umierających coraz gdzieś częściej nie czuwają krewni, rodzina, a jedynie jakaś aparatura medyczna. Boimy się tego, wolimy na śmierć nie patrzeć, bo śmierć tego człowieka konkretnego, którego ja dotykam w tym momencie, ona przypomina mi o mojej własnej śmierci. A śmierć dzisiaj, jak wiecie, przy tym kulcie ciała, przy tym takim konsumpcyjnym trybie życia, ona jest wypierana ze świadomości człowieka. Wypierana. Bo chodzi o to, żeby z człowieka jak najwięcej ściągnąć dzisiaj pieniędzy i to praktycznie na każdym etapie jego życia. I dlatego też, choć wypieramy tę śmierć z naszej świadomości, wolimy na nią nie patrzeć, to tym bardziej coraz rzadziej przygotowujemy się na śmierć. Coraz rzadziej jesteśmy gotowi na śmierć, bo ona zawsze, wydaje nam się, przychodzi zbyt wcześnie i przychodzi nieproszona. I choć wypieramy ją z naszej świadomości, z tego naszego teraz, to musimy to wiedzieć, bo takie są realia życia. A chrześcijanin to nie jest jakiś człowiek, który błądzi gdzieś wysoko w chmurach, jest odrealniony. Nie, powtarzam, chrześcijanin jest najbardziej realnym człowiekiem na ziemi. To znaczy, kochani, że zakładamy możliwość śmierci. Tak jak błogosławiony Jan Paweł II mówi, ze śmiercią trzeba się zawsze liczyć. I popatrzmy, także dał nam przykład tego gotowego umierania. Nie wiemy, kiedy przyjdzie, nie wiemy, skąd przyjdzie, nie wiemy, na jakiej może ulicy przyjdzie, ale umrzeć musi każdy i nikt nas na ten moment nie zastąpi. To jest bardzo indywidualne, to jest bardzo osobiste doświadczenie każdego z nas. Chwila śmierci jest godziną absolutnej prawdy. Bo opadają wszystkie fasady, to wszystko, czym żyliśmy, te wszystkie maski, te doświadczenia, te takie nawet fałszywe relacje i tak dalej. To wszystko gdzieś odpada od nas, odkleja się jak brud. O, tak to wygląda w chwili śmierci. i wszystkie te mury obronne, każdy pozór naszego życia, to wszystko odpada jak brud. Kończy się życie człowieka historycznego, tego tutaj ziemskiego w czasie i przestrzeni, i pojawiają się jakie pytania? I pojawiają się pytania, co dalej? Co dalej? Czy to, że złożą mnie do grobu, jeżeli będę miał szczęście takie i nikt o mnie nie zapomni i mnie znajdą w odpowiedniej chwili, bo przecież słyszymy, że i tak bywa, że ludzie no tak są już anonimowi dzisiaj, że nieraz, za przeproszeniem, ciało się rozłoży, a inni tego nie zauważą, że ktoś gdzieś w samotności niestety doświadczył tego wejścia w śmierć. Pytanie, co dalej? Czy jest coś dalej? Czy włożenie do grobu jest końcem? Są to oczywiście pytania i wątpliwości, które przychodzą na wszystkich. Na wszystkich. Na wierzących i na niewierzących. Wiemy, że świat przynosi różne odpowiedzi. Niektórzy mówią, że nie ma nic. Nie ma nic, że tutaj trzeba jeść, pić, używać, bo nie ma nic. Inni, że może coś jest. Jeszcze inni mówią, że no, nie wiadomo co jest, no ale coś tam musi być. Inni mówią, że przychodzimy pod jakąś inną postacią, na przykład nie wiem, wiewiórki, czy kornika, czy tam dżdżownicy, zależy kto na co zasłużył w tym życiu. Mówią o reinkarnacjach. Problem w tym, że to nie świat przeszedł przez śmierć i nie świat śmierć zwyciężył, ale Chrystus Pan zwyciężył śmierć, więc tylko Chrystus daje prawdziwą odpowiedź na to, co jest po śmierci. Bo tylko On jako jedyny zwyciężył śmierć, przeszedł przez śmierć. I fakt narodzin Chrystusa, życia Chrystusa i zmartwychwstania Chrystusa z punktu widzenia także naukowego nie podlega wątpliwości. Żaden poważny naukowiec dzisiaj już tego po prostu nie kwestionuje, że dokonało się coś tak nieprawdopodobnie wyjątkowego, ale zobaczmy, że ta wyjątkowość staje się powszedniością naszą, powszechnością naszą, że to nie jest już fakt wyjątkowy zmartwychwstanie, bo wszyscy w nadziei zmartwychwstajemy. Zmartwychwstajemy właśnie dlatego, że Chrystus jako pierwszy z umarłych zmartwychwstał. A więc wyjątkowość tego faktu zmartwychwstania staje się dla nas czymś powszechnym. I to jest nieprawdopodobnie dobra nowina dla każdego z nas dzisiaj, kiedy przeżywamy oktawę Wielkiej Nocy. Dlatego pośród różnych głosów, które słyszymy i które daje świat, na uwagę zasługuje tak naprawdę jedynie głos tego, który jest zwycięzcą śmierci, naszego Pana Jezusa Chrystusa, z którego krzyża, chwalebnej męki i zwycięskiego zmartwychwstania się chlubimy. A wszelkie zło, choroba, śmierć, pamiętajmy o tym, trzeba o tym pamiętać, przyszły na świat nie dlatego, że Bóg chciał, ale przez zawiść diabła, tak mówi o tym Pismo Święte, bo szatan do dziś nie przestał zarażać śmiercią ludzi. On wsącza w nas ten śmiertelny wirus, chcąc oderwać nas od Boga. I widzicie, on tę śmierć próbuje, tę śmierć, w którą my wchodzimy, tę śmierć fizyczną, on próbuje przerzucić jeszcze jej konsekwencje na naszego ducha. Żeby obumarło ciało i duch nasz, żeby umarł. To znaczy, żebyśmy byli na trwałe oddzieleni od Boga. To jest ten wirus, który jest szalenie niebezpieczny. Fakt obumierania ciała jest, ale nie dajmy sobie wszczepiać poprzez odchodzenie od Boga, życie bez Bożej łaski, tego śmiertelnego wirusa, który demon próbuje w nas wszczepić poprzez to, żebyśmy byli na trwałe oddzieleni od lekarza, od źródła zbawienia, żebyśmy byli pozbawieni wody żywej, tego pokarmu wiecznego. To jest, demon to jest ktoś, kto próbuje nas zagłodzić, absolutnie, żebyśmy nie karmili się chlebem, który daje życie, a więc ciałem pańskim, i demon próbuje nas po prostu spowodować w nas to nieprawdopodobne wysuszenie, żebyśmy wyschli, żebyśmy jakby już przestali potrzebować tej wody życia, którą jest Boże Słowo, którą są sakramenty. a więc żebyśmy, krótko mówiąc, obumarli. A ponieważ wie, że ma coraz mniej czasu, musi się spieszyć. I dzisiaj popatrzmy, gdy przeżywamy zmartwychwstanie pańskie, to wielu z nas odwiedza cmentarz, odwiedza nasze groby, bo tam właśnie są ciała, które oczekują na zmartwychwstanie ciała. I zobaczmy na nasze nagrobki, zobaczmy na nasze też przeżywanie tego wydarzenia, bo idziemy na przykład z kościoła, idziemy na cmentarz. Czy się pomodlimy, czy ewangelizujemy przez znak Krzyża Świętego, przez wspólną modlitwę, której nie będziemy ukrywać nad tym grobem? Czy skupiamy się tylko na lampkach, na kwiatkach, na tym, żeby wygrabić, coś tam porobić przy tym grobie? To jest ważne, oczywiście, bo to świadczy o szacunku do zmarłego i uczynki miłosierne mówią o tym, żeby ten szacunek okazywać. Natomiast jest coś więcej. Jest coś więcej. Tam leży to ciało, które ulega rozkładowi, ale które oczekuje na zmartwychwstanie. I w to zmartwychwstanie ja wierzę. W związku z tym modlę się za tego zmarłego, który oczekuje na tym miejscu swojego zmartwychwstania. A więc popatrzmy, że cmentarz tak naprawdę nie jest miejscem jakiejś rozpaczy, cmentarz nie jest miejscem jakiejś takiej, powiedziałbym, tylko nostalgii, bo to jest za mało, i rozpamiętywania o życiu zmarłego, to jest ważne, ale to jest za mało. Cmentarz jest miejscem dobrej nowiny, którą wyznajemy, wypowiadając nasze credo, nasze wierze. Wierzę w ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny, amen. I gdy idziemy na cmentarz, niech te słowa nam przyświecają, tę podróż na cmentarz, tę obecność na cmentarzu. Wypowiadajmy te słowa tak jak modlitwę za zmarłego. Wierzę w ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny, amen. To znaczy amen, to znaczy niech się tak stanie. Niech to ciało zmartwychwstanie. Niech osiągniemy razem żywot wieczny. Myśmy nieraz przeakcentowali tę nieśmiertelność duszy, bo wiemy, że dusza ludzka jest nieśmiertelna, że ona już ona nie ulega rozkładowi, ona nie obumiera. My istniejemy zawsze już poprzez duszę nieśmiertelną, ale nieraz zapominamy o zmartwychwstaniu ciała. Tymczasem chrześcijaństwo widzi człowieka jako całego, jako jedność cielesno-duchową. Czy grób twojego bliskiego, twojej kochanej matki, twojego kochanego ojca, twojego dziecka, rodzeństwa, przyjaciół, za które sam oddałbyś życie, czy te groby ewangelizują, czy te groby dają nadzieję, czy twoja obecność na cmentarzu daje nadzieję? To są pytania, z którymi powinniśmy się mierzyć, szczególnie w tym czasie zmartwychwstania, tak żeby sobie na nie odpowiedzieć. Święty apostoł Paweł mówi, jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie. To, co ja mówię, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, byłoby gadaniem takim o sobie z rana po próżnicy. Próżna jest także wasza wiara, mówi święty Paweł apostoł. Okazuje się bowiem, że byliśmy fałszywymi świadkami Boga, skoro umarli nie zmartwychwstają. Przeciwko Bogu świadczyliśmy, że zmartwychwskrzesił Chrystusa. To mówi apostoł. Pusty grób nie jest dla nas żadnym dowodem. Dla nas dużo ważniejsze jest to, że Jezus został w nim złożony. Że Jezus został pogrzebany. Jezus nie jest zmarłym powracającym do życia, jakby po jakiejś reanimacji. Nie powraca do życia jak wskrzeszony Łazarz czy młodzieniec z Nain. On został przywrócony do życia ziemskiego i prędzej czy później czekała ich śmierć. A więc znowu weszli w śmierć. Święty Paweł mówi tymczasem w tym samym liście do Koryntian: przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którąście przyjęli i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam rozkazałem, chyba żebyście uwierzyli na próżno. Przekazałem wam na początku to, co przejąłem, że Chrystus umarł zgodnie z Pismem, za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem i że ukazał się Kefasowi, a potem 12. Później zjawił się więcej niż 500 braciom równocześnie. Większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom. W końcu już po wszystkich ukazał się także i mnie jako poronionemu płodowi. Jestem bowiem najmniejszy ze wszystkich apostołów i niegodzien zwać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży. Lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi łaska Jego nie okazała się daremna. Przeciwnie, pracowałem więcej niż inni, nie ja co prawda, lecz łaska Boża ze mną. Tak więc czy to ja, czy inni, tak nauczamy i tak wyście uwierzyli. Kardynał Józef Ratzinger jeszcze, a więc Benedykt XVI w Drodze Paschalnej wyjaśnia nam ten fragment Pisma Świętego. Popatrzmy, że jest ciągłe potwierdzenie. Zgodnie z Pismem, zgodnie z Pismem. Chrystus jest tym, na którego czekaliśmy. I kardynał Ratzinger w Drodze Paschalnej mówi tak, że święty Paweł, ukazywanie się zmartwychwstałego, bo on się pokazał. On się pokazał. Określa słowem opte. I tłumaczone jest ono jako ukazał się. Ale kardynał mówi, że lepiej tłumaczyć to słowo jako dał się widzieć. A więc nie tyle ukazał się, ale dał się widzieć, pozwolił się widzieć. Chrystus pozwolił się widzieć. Ten zwrot jasno mówi, że chodzi tutaj o coś innego, że Jezus po zmartwychwstaniu należy do rzeczywistości normalnie niedostępnej już dla naszych tych ziemskich zmysłów. On już należy do innej rzeczywistości. I tylko w ten sposób można tłumaczyć nierozpoznawanie Jezusa, o którym zgodnie świadczą wszystkie Ewangelie. On nie należy już do świata rozpoznawalnego zmysłami, należy do Boga. Zatem może go widzieć tylko ten, któremu on zezwoli. Dał się widzieć. W tego rodzaju widzeniu mają znaczenie także serce, duch, wnętrze człowieka, otwarcie tego człowieka na widzenie Boga. Jezus żył po zmartwychwstaniu nie tak, jak żyje człowiek reanimowany, ale żył Bożą mocą ponad strefą tego, co da się zmierzyć metodami dostępnymi fizyce, chemii, biologii. Ale równocześnie jest prawdą, że w rzeczywistości żył on sam, ta sama osoba. Jezus dwa dni wcześniej skazany na śmierć. Zobacz, to są moje rany. Gdyby przyszedł do nas Chrystus bez ran, gdyby przyszedł do nas Chrystus bez miejsca gwoździ, to nie byłby ten Chrystus. To nie byłby prawdziwy Chrystus. Dlatego Chrystus Pan, ukazując się apostołom, mówi do Tomasza: Tomaszu, dotknij, weź swoją rękę, przyłóż do mojej dłoni, popatrz, tu są miejsca, tu jest miejsce, w którym był gwóźdź, tu jest rana. To nie jest tak, że ja przychodzę bez tego doświadczenia męki i śmierci. Ja przeszedłem przez śmierć, ja zwyciężyłem śmierć. Tomaszu, to ja jestem. I teraz Chrystus Pan mówi do każdego z nas: Katarzyno, mówi Mariuszu, mówi Arturze, to ja jestem. To ja jestem. Ten sam. Dlatego możemy za psalmistą zawołać: przeto raduje się serce moje, weseli się duch mój, a także i ciało moje spoczywa bezpiecznie, bo nie wydasz Szeolowi mnie, nie dopuścisz, by wierny twój czciciel doznał skażenia. Ty mi wskażesz drogę życia, pełnię radości przy tobie, wieczyste rozkosze po twojej prawicy. To mówi psalm 16. Nie wydasz mnie Szeolowi. Nie wydasz mnie jakiejś otchłani, ale mnie wydobędziesz, bo ty wskazujesz drogę życia. Ty dajesz pełnię radości przy tobie. My mamy czasem, mamy mieć to biblijne widzenie człowieka. A w Biblii człowiek jest cały. Człowiek jest jednością cielesną, duchową. Nieraz wkrada się w nasze myślenie, myślenie chrześcijan, takie greckie pojmowanie człowieka. W filozofii Platona dusza jest nieśmiertelna i wieczna, a ciało jest dla niej więzieniem. Arystoteles zrywa z Platonem, gdyż duszę uważa za formę ciała, bez którego jednak dusza nie mogłaby istnieć. Z drugiej jednak strony mówi o obecnym w człowieku duchu, który jest nieśmiertelny i reprezentuje to, co jest boskie w człowieku. Także nieporozumieniem jest takie myślenie gnostyckie, które gardzi cielesnością człowieczego naszego życia. Materialne ciało według gnostyków jest ciężarem dla duszy. Stąd tylko o krok od podważenia realizmu wcielenia Pana Jezusa. A Chrystus był prawdziwym człowiekiem i prawdziwym Bogiem. A więc popatrzmy, że Chrystus, który jako prawdziwy Bóg, prawdziwy człowiek, to jest ten, który jest zwycięzcą śmierci, piekła i szatana. I który mówi, ja jestem. Który mówi, jestem, który jestem. Który mówi, jestem Bogiem z wami. Który mówi, idę do Ojca, aby przygotować wam miejsce. To jest ten, który jest wiarygodny. Który nie kłamie. Który nie zwodzi, który nie jest zwodzicielem. Wiemy, kto jest zwodzicielem. Zwodzicielem jest demon, ten, o którym Pismo Święte mówi, że jest kłamcą i mordercą człowieka od początku. Chrystus tymczasem jest tym, który nas odkupił, który daje nam życie, który przeszedł przez to wszystko, przez co my przechodzimy. Dlatego jest w nas ta chrześcijańska nadzieja, że życie twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy. Odwagi, jest nadzieja na to, że również te trudy, przez które przechodzimy, te doświadczenia wynikające z konsekwencji grzechu pierworodnego, one się skończą, że w momencie śmierci, gdy ciało oddzielane jest od duszy, ciało ulega zniszczeniu, dusza, która jest nieśmiertelna, idzie na spotkanie z Bogiem, trwa w oczekiwaniu na ponowne zjednoczenie ze swoim ciałem uwielbionym, to zmartwychwstanie kiedyś nastąpi i wszyscy ludzie, którzy umarli, zmartwychwstaną. Ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia, a ci, którzy pełnili złe czyny, na zmartwychwstanie potępienia. Mówi o tym święty Jan w swojej Ewangelii w 5 rozdziale. A więc popatrzmy, że wszyscy dostąpią zmartwychwstania. Wszyscy. Ci, którzy pełnili dobre czyny i ci, którzy pełnili złe czyny. Ale jedni zmartwychwstaną dla życia, a inni zmartwychwstaną dla potępienia. I to życie i to potępienie jest wieczne. I te rzeczywistości nazywamy niebem, to jest to zmartwychwstanie życia, i piekłem, czyli zmartwychwstanie potępienia. Bracia i siostry, my musimy stanąć dzisiaj wobec tego albo, albo. Tu nie ma i, tu jest albo, albo. Albo niebo, albo piekło, albo życie, albo śmierć, albo zbawienie, albo potępienie. I nie ma tutaj możliwości zmieszania tego, jakbyśmy nieraz chcieli, zachachmęcenia tego. Nie ma takiej możliwości. Pamiętajmy, jest albo, albo. I obyśmy usłyszeli ten głos głos Archanioła, na którego głos i dźwięk trąby Bożej zmarli w Chrystusie powstaną jako pierwsi. Niech ta dobra nowina będzie dzisiaj naszą radością, niech ona da nam także do myślenia, ale do otwarcia naszego serca na to wielkie, zbawcze wydarzenie, jedno wielkie wydarzenie. To nie są trzy oddzielne wydarzenia, męka, śmierć, zmartwychwstanie. To jest jedno wydarzenie zbawcze, bo nie ma śmierci Chrystusa bez męki, nie ma zmartwychwstania bez śmierci. I dlatego odwagi. Śmierć jest wpisana w nasze życie, ale też śmierć jest bramą, a nie końcem. Będziemy żyli, bo Chrystus nam to obiecał, obyśmy zmartwychwstali na zmartwychwstanie życia.